Kino, wehikuł ludzkich tęsknot.
Nazywano go ostatnim utopistą, a publiczność lat 30. i 40. kochała jego filmy za to, że niezmiennie dawały wyraz bezgranicznej wierze w dobroć, jaka tkwi w człowieku. Zwłaszcza w tym szarym i niepozornym, który niewiele posiadając, potrafi zachować twarz na przekór wszystkim przeciwnościom losu i najbardziej pociągającym pokusom. Bo jak ujmie to polski tytuł jednego z jego filmów, pieniądze to nie wszystko. To nawet wielkie nic, o ile człowiek nie może poszczycić się życzliwością otoczenia, kochającą rodziną i nie postępuje na co dzień po ludzku.
Frank Capra, bo o nim właśnie mowa, rozpoczynał swoją pracę w filmie od prostych komedyjek, opartych na mniej lub bardziej wymyślnych gagach. O zwrocie w jego karierze zadecydowało spotkanie ze scenarzystą Robertem Raskinem. Od tego momentu zainteresowania Capry skierowały się w stronę problematyki społecznej, ujmowanej jednak nie serio, lecz w szacie żartu i zgryźliwej ironii. Bohaterowie jego opowieści z reguły wywodzą się z klasy średniej, która zostaje ukazana jako depozytorium prawdziwych wartości.
I tak w Mr. Smith jedzie do Waszyngtonu, naiwny skaut senator walczy ze skorumpowanymi przez wielki biznes politykami. Bohater Pana z milionami to prostoduszny prowincjusz, niespodziewanie dziedziczący gigantyczną fortunę, na którą czyhają nowojorscy światowcy. A w pieniądze to nie wszystko, zwariowana rodzinka, dla której najważniejsza jest wolność i międzyludzka życzliwość, przeciwstawiona zostaje zakochanej w sobie i własnym majątku rodzinie multimilionerów. Przykłady można by mnożyć, lecz przesłanie filmów Capry jest w zasadzie jedno. To, co typowo amerykańskie, odnajdujemy nie wśród tych, którzy w taki czy inny sposób realizują American Dream, lecz wśród zwykłych, szarych ludzi, którzy kultywują tradycyjne cnoty moralne i autentyczny patriotyzm.
W filmach Capry w sposób zadziwiająco zgodny splatają się ze sobą rzeczywistość i marzenia o rzeczywistości. Z jednej strony odnajdujemy w nich doskonałe charakterystyki prowincji oraz portrety przeciętnych ludzi. Z drugiej zaś konstruowane sytuacje i sam przebieg akcji, a zwłaszcza obowiązkowy happy end, są przejawem myślenia nierealistycznego, lecz życzeniowego. Lecz właśnie owa swoista bajkowość, idealizująca typowego Amerykanina, który zachowując uczciwość, wychodzi ze wszystkich opresji obronną ręką, dawała wówczas i daje dzisiaj widzom dawkę ożywczego optymizmu. Dzięki niemu, przynajmniej przez moment, można postrzegać otaczający świat w nieco jaśniejszych barwach.
Filozoficzne poglądy Capry oraz właściwa mu stylistyka swój najpełniejszy wyraz znajdują w filmie, który został zrealizowany w 1946 roku, a którego tytuł lapidarnie streszcza postawę reżysera wobec świata. Życie jest piękne. Jest piękne, chociaż niejednokrotnie trudno to zauważyć i potrzeba dopiero przebyć długą i bolesną drogę, aby pokochać je całym sercem. Właśnie taką przemianę przechodzi bohater opowieści, 30-letni George Bale, który w pewien wigilijny wieczór, doprowadzony do ostateczności, pragnie popełnić samobójstwo.
Boże, Ojcze nasz, nie potrafię się modlić. Boże, jeśli tam jesteś i słuchasz mnie, powiedz, co mam robić. Nie mam już sił, żeby dalej tak żyć.
Krótkie życie George'a było pełne wyrzeczeń. Poświęcił studia i wszystkie zawodowe ambicje, aby przejąć po zmarłym ojcu spółdzielnię budowlaną, dzięki której mieszkańcy miasteczka mogli nie tylko wygodniej żyć, lecz przede wszystkim, przynajmniej częściowo, uniezależnić się od potentata trzęsącego całą okolicą. Spółdzielnia Bailey'a przez lata była solą w oku Pottera, który na wszelkie sposoby próbował go zniszczyć. A gdy to się nie udało, usiłował go kupić za sumy niewyobrażalne wówczas dla zwykłego człowieka. Bez skutku. A teraz zaginione $8000 grozi jego firmie upadkiem, jemu więzieniem, a żonie z trójką małych dzieci nędzą.
I przychodzisz do mnie prosić o 8000. Byłeś taki pewien siebie, chciałeś zdobyć świat. Pewnego razu nazwałeś mnie skąpcem, prawda? A dziś jesteś bankrutem, tak jak twój ojciec. Biedakiem, który przywrócił się tu, błagając o jałmużnę. Żadnych zabezpieczeń, akcji, nic. Tylko jakaś polisa ubezpieczeniowa w wysokości $600. Jesteś więcej wart martwy niż żywy.
Sytuacja, zdawałoby się bez wyjścia, znajduje rozwiązanie w międzyludzkiej solidarności, tak dobrze znanej z wcześniejszych filmów Capry. Tak jak Mr. Smith znajduje oparcie w małych skautach, a na grzywnę zasądzoną przez sąd na rodzinę Vanderhoffów w pieniądze to nie wszystko składają się sąsiedzi, tak i Bailey'a ratują ostatecznie mieszkańcy miasteczka, świadomi jego zasług. Potter zaś po raz kolejny zostaje pokonany.
Wejdź, wujku Billy, wszyscy wejdźcie. Pójdź, George. To cudowne. To Mary powiedziała kilku znajomym, że mamy kłopoty i poszli zbierać pieniądze w całym mieście. Ludzie o nic nie pytali, mówili tylko, jeśli George ma kłopoty, wszyscy mu pomożemy.
W Życie jest piękne pojawia się jeszcze jeden motyw, nieznany we wcześniejszych filmach Franka Capry. Ich zwyczajowo już odrealniony charakter zostaje tutaj wzbogacony o pewien element nadprzyrodzony. Oto na pomoc mającemu popełnić samobójstwo bohaterowi przybywa anioł stróż. Słuchając skarg podopiecznego, że jego życie nie ma sensu, a najlepiej by było, gdyby się w ogóle nie urodził, wyprasza nader dziwny cud. Bailey może zobaczyć, jak wyglądałoby jego miasteczko, gdyby on nie zaistniał w czasie.
Czego pan chce? Mamo? Mamo? Kogo pan szuka? Mamo, to ja. George, nie poznajesz mnie? George? Wszystkie pokoje są zajęte. Mamo, pomóż mi. Stało się ze mną coś strasznego. Wszystko się zmieniło. Nikt mnie nie poznaje. Puść mnie do domu. Zostań przy mnie, dopóki mi nie przejdzie. Co ma przejść? Nie znam pana. To pensjonat, a nie dom duchów.
Przerażony ową wizją bohater wraca do swojego świata. Gotów jest zaakceptować z radością nawet więzienie, gdyż najważniejsze pozostaje to, że żyje i coś w tym życiu, choćby tylko niewielkiego, udało mu się zrobić. W ten sposób optymizm Capry zostaje wzbogacony i ukoronowany nader ważnym akcentem metafizycznym. Nie ma życia zbędnego. Bez każdego z nas, zdaje się mówić reżyser, świat byłby zupełnie inny.
Cykl audycji dla Radia Watykańskiego Kino Wehikuł Ludzkich Tęsknot przygotowuje Jan Pniewski, a realizuje werbista ojciec Andrzej Danilewicz.